Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru.
Witam was radio, radio, radio. Radio o późnej porze. Leci daleko, szeroko, szybuje wysoko, jak dumny polski orzeł. Nadaje radio, radio, radio. To twoje radio, 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 radio. Radio o późnej porze.
Przypominam, drodzy Państwo, witam, Ireneusz Mieczarczyk przy konsolecie. Za chwilę przywitają Państwa moi przyjaciele, ale jak zwykle audycje w tym miesiącu sponsorowane są przez Henryka i Małgorzatę Rzedzik, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Miałem okazję się nawet podejść do Małgosi, była na pielgrzymce autobusowej 60. A jeszcze raz powtarzam. Henryk i Małgorzata Rzezik. Dziękuję serdecznie. Specjalna piosenka dla sponsora. Później. Radio Późnej Porze, co tygodniowa audycja ukazująca się na częstotliwości FM 98,5 12 KWR przy 1446 King Street East Kitchener w Ontario, Kanada. A witają Państwa w studio
Jan Mazur, dobry wieczór.
Dorota już, szczęść Boże.
Ireneusz Mieczarczyk jeszcze raz. Drodzy Państwo, dla wszystkich uczestników pielgrzymki autobusowej, to była 60. taka jubileuszowa pielgrzymka, autobus był przepełniony, piękna atmosfera. Bardzo pozdrawiam organizatorów, panią Krystynę, bardzo aktywnych Państwa Kobyłka, no i myślę, że wszystkich uczniów. Pana Józefa pozdrawiam, którego też spotkałem, i Piotra, który tak pięknie śpiewał i dominował swoim głosem. Drodzy Państwo, to specjalna dla Was pieśń, którą również śpiewaliście w autobusie na dobry początek. To dla Was, kochani.
Zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze z tym dzieckiem być. O, pokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona czułe serce ma i opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść, jak nie do matki, która ukojenie da. Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe i wysłuchaj, jak śpiewamy, prosząc cię.
Drodzy Państwo, chciałem parę słów refleksji po spotkaniu 12 tysięcy pielgrzymów dzisiaj w Midland. No, byłem zachwycony i postawą tych rodaków naszych, które w tym dniu szczególnie upodobała się spotykanie wspólnie i obchodzenia święta w sądzie Wstąpienia Matki Boskiej. Byli znakomici goście, jak już wspomniałem, był arcybiskup poznański i przewodniczący Episkopatu Polskiego, ksiądz biskup Stanisław Gondecki, który miał specjalną homilię, którą jak gdyby przypomniała rodakom o rocznicy tegorocznej naszego chrztu Polski. Lekcja historii, powtórka i uświadomienia sobie, z jakiego kraju się wywodzimy. Warto było być, posłuchać. Dla mnie podziw dla tej gromady, dokładnie nie wiem, kto uczestniczyło w pierwszej pielgrzymce. Swego czasu kiedyś uczestniczyłem. Wiem, jak to jest trudno, a w tym tygodniu szczególnie. Proszę sobie wyobrazić, jakie temperatury mieliśmy. I ci młodzi ludzie przeszli tą całą pielgrzymkę. A takie było piękne powitanie przed mszą świętą, kiedy ta pielgrzymka jak zawsze wchodzi na miejsce, gdzie jest odprawiana cała msza święta w tym dniu odpustu. I no, ciągle ludzie stali, bili brawo i myślałem, że to już się skończy. Już prawie widziałem, że tam dalej ten taki sznurek się poruszał. Znakomici pielgrzymi, stąd też z Kitchener byli uczestnicy pielgrzymki rowerowej. No tak, proszę zobaczyć, to jest więcej jak 300 kilometrów siedzieć na siodełku w taką pogodę, dojechać tam do Midland. To nie tylko trzeba mieć zdrowe, dobre zdrowie, dobre siodełko, no bo najbardziej chyba poraniona, to jest poraniona ta część ciała, na której się siedzi na tym rowerze, a zwłaszcza w taką pogodę. A jednak przybyli, pozdrawiam Państwu, Królaków oboje widziałem, jak wchodzili na miejsce nabożeństwa. I ta liczna grupa młodych ludzi, co mnie zaskoczyło, nie ma już tej generacji tutaj, bo Janek też ciągle bywał, pamiętamy te czasy, ja byłem też z dziećmi, że na cały tydzień przeszli, no ja nigdy nie zdarzyło mi się być cały, zresztą nie wiem, czy bym dał radę, bo pamiętam czas po ataku też mojego serca, które nie pozwoliło. Spróbowałem raz, jeden dzień w sobotę, jaki to jest wysiłek. Ja tam nie mogłem wejść nawet do słynnego sanktuarium męczenników kanadyjskich po tych schodach. A ci ludzie młodzi, pełni życia, zdrowia i pieśni. Co mile wspominam, ta taka blondynka z tego, z tych czasów, kiedy myśmy chodzili, dalej idzie i śpiewa, ma już nową partnerkę, ciągle śpiewa te pieśni i taką atrakcją było dzisiaj właśnie ich wykonanie pomiędzy orkiestrą Dentą i tego zespołu pielgrzymkowego, którzy otracili całą uroczystość. To było coś pięknego, wspaniałego. Chciałem pogratulować tym wszystkim. 60 lat. Tutaj dowiedziałem się, że ksiądz Capita, dobrze sobie? To były ksiądz, proboszcz chyba parafii w Kitchener. On był twórcą tych pielgrzymek do Maitland. Dzisiaj ojciec Błażej, jak tam wspominał o tym, że to już 60 lat, chyba 34 czy 7 już pielgrzymka pierwsza. Dalej chodzi pan Janek Żurakowski jak swego czasu, dzielny z tą samą już obsługą, którą ja pamiętam jeszcze jako młodzi chłopcy, a dzisiaj już wchodzili no ze swoimi pociechami na rękach. Także ci sami ludzie, taki pan starszy z wąsami, w sumie jasnymi, blond, siwiutkimi już teraz, też z pięknym napisem załoga maszerował. Zauważam, ile on lat już chodzi, ile jest tych ludzi, którzy dokonują cudu wysiłku, żeby dojść do tego miejsca w tych właśnie dniach. I to nigdy nie pamiętam, żeby ta pogoda była jakaś sprzyjająca. Zawsze było albo mokro, albo bardzo gorąco. I w tym roku ta pogoda taka była. Dzisiaj było pięknie, bo było pochmurnie. Nie trzeba było, chociaż moja twarz jest trochę czerwona, no bo nie przypuszczałem, że słońce przez chmury też bierze, ale nie dokuczało tak jak przez ostatni tydzień. Jeszcze raz ogromne słowa podziwu dla tych ludzi. Gratulacje dla tych młodych ludzi, którzy tak gromadnie uczestniczą w pielgrzymach. No i ojcom oblatom, którzy rozpoczęli to pielgrzymowanie do Midland, też należą się gratulacje, którzy znakomicie organizują to. I spowiedź była, i nawet arcybiskup Gądecki tam zasiedział się przy spowiedzi, trzeba było go do celebracji zabrać. Ojciec Błażej jak go zabrał. No, przemiła atmosfera i ten taki, taka cisza, taki spokój. Ja uwielbiam te ławki przed wejściem na tych schodach. Się kończą schody i tam posiedziałem sobie dobre 45 minut. Tam jest takie świeże powietrze i ten widok. A przy okazji to też jest brama miłosierdzia. Można było wejść, mieć odpust. Znakomity dzień i wszystkim bardzo polecam. A uczestnictwo w pielgrzymce tej autobusowej już chyba po raz trzeci jestem zachwycony organizacją, dyscypliną tych ludzi, śpiewem, tą modlitwą, nikt nie narzekał, nie nudził. I na końcu Damian Śląskie dowcipy jak zwykle rozśmieszył nas wszystkich, żeśmy się rozstali o 19.45. Cali zdrowi, znakomity kierowca ze świetnym autobusem, z misiem Panda, także łatwo go było znaleźć, nie można było go. Wielki miś Panda, namalowany w środku wszędzie. Miś Panda, także ciekawie, byłoby przyjemnie. Jeszcze jedna pieśń, którą chciałbym zadedykować pielgrzymom. Już przechodzimy do audycji. Rozgadałem się jak nigdy dzisiaj. Jeszcze raz gratulacje i dziękuję. Do zobaczenia za rok.
Cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie osłodzi. Trzeba Boga, więc ludziom nieźmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie, ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas.
Wersji znanych pieśni religijnych wykonanych przez Mariusza Kalagę. Sam o sobie mówi, że wiele ludzi widziało u mnie pewną iskrę Bożą oraz talent, którego w późniejszych latach nie mogłem i nie chciałem zmarnować, za co z serca dziękuję wszystkim, że ta płyta powstała, za dar śpiewania, za wszystkie poprzednie płyty. I chciałem zwrócić uwagę na aranżację tych utworów. Specjalnie odszukałem autora, Krzysztof Gregorczyk, aranżację utworów gitary, lupy, programing, chórki. Jeden człowiek, co mógł zrobić ze znanych pieśni religijnych coś wspaniałego, pogratulować płytą, którą zdobył ksiądz Jacek swego czasu, przyniósł do studia, pożyczyłem, jeszcze nie oddałem, wkrótce księże Jacku odda. Teraz już proszę bardzo, Janek Mazur i jego część.
Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, tydzień temu mówiliśmy o sporcie, i wspomniałem, że kiedyś tutaj w hotelu rozmawiałem z tenisistką Bouchard, nie znam francuskiego. No może niektórych to dziwi, że rozmawiałem z nią, ale no ja lubię rozmawiać. I dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, że w 87 roku w maju rozmawiałem na audiencji prywatnej z Janem Pawłem II. No lubię rozmawiać. I pamiętam podczas tej audiencji, i się nawiązał dialog między mną a papieżem. I pamiętam, Jan Paweł II, tak mnie trzymając za ramię, mam zdjęcie właśnie, jak mnie tak za ramię trzyma, tak rozmawiamy i mówi, bo on wiedział, że się wybieramy do Kanady i mówi, do Kanady się wybieracie? Ja mówię, tak, do Kanady.
Na to Jan Paweł II mówi, ja byłem parę lat temu w Kanadzie i właśnie powiedział, byłem w Midland. Ja się nie wiedziałem, co to jest Midland, ale pamiętam jego każde słowo. I mówi, byłem w Midland. No, Jan Paweł II odwiedził Kanadę w 1984 roku i właśnie był w Midland. A pielgrzymki, no przez kilkanaście lat chodziłem, ja tak dochodziłem w piątki, soboty i przez kilka lat, idąc właśnie w sobotę, ten ostatni odcinek, zawsze rozmawiałem z biskupem Uszczyckim z Guelf. No już niestety nasz biskup jest chory i wiek i no już no nie może chodzić na pielgrzymce, ale pamiętam kilka lat temu, jak właśnieśmy szli i ja rozmawiałem z biskupem Uszczyckim, a obok szedł młody człowiek i biskup Uszczycki do tego młodego człowieka mówi, do Polaka, mówi, pracujesz, uczysz się, a on mówi, uczę się, jestem studentem. No i ten młody człowiek tak idzie w tym kurzu i mówi do biskupa, a ty co robisz? Biskup Uszczycki mówi, a ja jestem biskupem. Bo był ubrany po cywilnemu, z takim kijem szedł. No i ten młody człowiek przeszedł na angielski, mówi, oh really, oh good for you. No i taka była właśnie dyskusja, dialog młodego człowieka z biskupem, ze wspaniałym człowiekiem, biskupem Uszczyckim. I teraz przechodzę do historii Kościoła. Dzisiaj jest 70. już 5. rocznica męczeńskiej śmierci, właśnie 14 sierpnia w 1941 roku. Ojciec Maksymilian Kolbe został dobity zastrzykiem fenolu w Oświęcimiu w bloku numer 11. Także byłem w tym bloku numer 11 kilka lat temu. I co zauważyłem, jest to smutne, jak ja modliłem się właśnie w celi, gdzie Maksymilian umierał, w bloku 11, tam w tych piwnicach, jeden z przewodników prowadził wycieczkę, Młodzież Polska. Chodzili, pokręcili się, ich nie zaprowadził właśnie do tego miejsca, gdzie Maksymilian, święty człowiek, oddał życie. I potem rozmawiałem z tym przewodnikiem, się go zapytałem, dlaczego pan tam nie zaprowadził tych młodych ludzi. Powiedział, a co to pana obchodzi? Jakieś takie było, no bardzo nieładna jego odpowiedź. Także Maksymilian Kolbe oddał życie, przeżył 47 lat, tyle samo co komendant obozu oświęcimskiego Rudolf Hess, także 47. I czytając książkę o Rudolfie Hessie, Rudolf Hess w 1941 roku zapytał się, a ile ten, chyba powiedział Klecha, bo to oni tak na nich mówili, miał lat. I SS-man mówi 47. I wtedy Hess tak się zadumał i sam do siebie mówi, a co ja będę robił? Gdzie ja będę, jak będę miał 47 lat? Jak miał 47 lat, Rudolf Hess otrzymał karę śmierci i został powieszony na szubienicy przed bramą oświęcimską. Hess bardzo żałował za to, co zrobił, za swoje grzechy, a przypomnę, że wychował się w rodzinie katolickiej. Jako młody chłopiec z ojcem pielgrzymował do Francji, do Lourdes i przed grotą zauważył, że ojciec klęcząc tam przy tej grocie płakał. I pytał się syn ojca, tato, dlaczego płaczesz? A ojciec Hessa mówi, nie wiem, synu, ale jakoś przykro mi jest. Być może nie chciał mu powiedzieć, ale jakby ojciec przeczuwał, jaka przyszłość czeka jego syna. Tyle na temat tych dwóch ludzi, przeżyli 47 lat. I teraz dzisiaj 20. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie było z księgi proroka Jeremiasza. Jeremiasz prorokował przed zburzeniem pierwszej świątyni jerozolimskiej. Przypomnę, została zburzona w 587 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. I Jeremiasz był prorokiem z Judei, prorokiem judzkim. Nie został wzięty do niewoli babilońskiej, bo wcześniej uciekł do Egiptu. Obecnie bibliści twierdzą, że księga Jeremiasza była pisana, była uzupełniana także po jego śmierci już po niewoli babilońskiej za panowania perskiego, lata 500 do 350 przed narodzeniem Jezusa. Jak już wspominam o niewoli babilońskiej, to może, to ja mówię niewola babilońska, ale lepiej powiedzieć może raczej jako deportacja, bo oni nie byli niewolnikami, żyło im się Żydom dosyć dobrze w Babilonii. Niektórzy Żydzi tam zostali i nie wrócili do Judei, do Jerozolimy, aby odbudować świątynię. I w Starym Testamencie dużo można przeczytać właśnie o tej tak zwanej niewoli babilońskiej, przesiedleniu z 587 roku, ale musimy wiedzieć, że dużo wcześniej było wygnanie, deportacja z Królestwa Północnego, bo oni byli podzieleni z Królestwa Północnego, z Izraela w 722 roku przed narodzeniem Jezusa. Zostali deportowani do Asyrii. 10 pokoleń Izraela, które, tak piszą, zaginęły. Tak nieraz można przeczytać, 10 pokoleń zaginionych. Ale oni nie zaginęli. I to trzeba wyjaśnić parę spraw. Ich potomkowie, tych ludzi, którzy byli wysiedleni do Asyrii, potem przybyli po latach, potomkowie ich, z muzułmanami do Europy, do Hiszpanii. I część z nich w XIII wieku przewędrowała do Polski, jak ich pogonili z Hiszpanii. I to jest bardzo ciekawa historia. Nieznany to jest szerzej temat. W VII wieku Anno Domini ramię w ramię Żydzi z muzułmanami wyrżnęli chrześcijan w Ziemi Świętej, zwłaszcza w Galilei. Tam do 640 roku mieszkało wielu chrześcijan. Podobnie było w Afryce Północnej, obecny Egipt, Algieria, Libia, Tunezja. Mieszkali tam chrześcijanie. Od VII wieku przestali istnieć po inwazji muzułmanów. Warto o tym wiedzieć. Wielu ojców Kościoła pochodziło właśnie z Afryki Północnej. Tam kwitło, rozwijało się chrześcijaństwo. Oby w przyszłości nikt tak nie mówił o Europie Zachodniej i Europie Środkowej. To są taka moja opinia. Jeżeli dalej by była w Polsce premier pani Kopacz, a prezydentem Komorowski z żoną Anną, to kto wie, co by już dzisiaj w Polsce było, ilu byłoby muzułmanów. Wracam do czytań. Dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza, był rozdział czytany 12, werset od 49 do 53. I tak jakby ktoś przyszedł dzisiaj do kościoła na mszę świętą po raz pierwszy, albo po jakimś dłuższym czasie, po przerwie, i słuchając słów Ewangelii, to chyba by się na pewno przestraszył słów Pana Jezusa. Jezus mówił: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnę, żeby już zapłonął. No, Pan Jezus posługiwał się słowami ze Starego Testamentu, gdzie można bardzo często czytać o ogniu, który wyraża chwałę Bożą, miłość, świętość. Na przykład na Synaju, góra Horeb, przypomnę, że Eliasz został uniesiony do nieba na ognistym wozie. Oczywiście są to symbole. I w dalszej treści Ewangelii Pan Jezus mówi o rozłamie z Jego powodu, z powodu wiary w Niego. Rozłam, podziały w społeczeństwie, w rodzinach. I teraz proszę Państwa, ile ludzi dzisiaj cierpi z powodu wiary w Chrystusa? Są zabijani, prześladowani, wyśmiewani, ale jest... Ile jest obecnie wrogów także wśród naszego społeczeństwa, wrogów Kościoła, wśród Polaków, także w Kitchener i okolicy. Na przykład wiem, że jeden mąż w niedzielę o godzinie 9:30 wieczorem schodzi do basementu, kiedy jego żona słucha nasz program o treściach katolickich. On sam mi to powiedział chyba 3 lata temu. Jeżeli mówimy o Bogu, zaczyna się fala złości, wyśmiewania, nawet, pamiętam, rzucanie jajkami w okna naszego studia radiowego. Ale pociesza mnie dzisiejszy fragment czytany właśnie z Ewangelii z Księgi Jeremiasza. Prorok Jeremiasz wolał siedzieć w błocie, w cysternie, niż w błocie moralnym i schlebiać ludziom, którzy są byli przeciwko Bogu. Uciekają przed Bogiem, ale wcześniej czy później muszą stanąć twarzą w twarz przed tym Bogiem. No trudno zrozumieć ich postępowanie. Na koniec podam Państwu przykład walki z Kościołem, a także walka z Kościołem to jest walka z Bogiem, bo wiesz, pamiętamy słowa Jezusa, jak powiedział do Szawła: dlaczego mnie prześladujesz pod Damaszkiem? Nie powiedział, dlaczego prześladujesz moich wyznawców, dlaczego mnie prześladujesz? Czyli walka z Kościołem jest walka z samym Jezusem. I teraz ten przykład. Przez 3 dni w ubiegłym tygodniu na głównej stronie internetowej onet.pl, a powiem, że jest tam 1 milion wejść dziennie, także Polacy wchodzą na te strony, był tytuł taki tłustym drukiem, tam jakieś zdjęcie było też, jakaś tam grafika była i tytuł: kobieta, która została papieżem. I to nie był jakiś przedruk z innej gazety, tylko własny artykuł Onetu. Także tytuł: Joanna, kobieta, która została papieżem. Autor niejaki Marcin Makowski. No i tam pisze Marcin Makowski, dziennikarz, specjalista do spraw marketingu. A tu pisze właśnie o papieżycy. No i ten człowiek pisze o legendzie pontyfikatu Jana VIII. Pisze nie papież, ale papieżyca, kobieta Joanna, zasiadała na tronie świętego Piotra. Pisze, jak głosi legenda, Joanna została papieżem w roku 855. Przyjęła imię Jan VIII. Marcin Makowski pisze, gdyby legenda o Janie VIII była całkowicie pozbawiona podstaw, szybko by o niej zapomniano. Tymczasem ziarna prawdy sprawiają, że historia ta żyje do dziś. To są słowa tego Makowskiego. Także potwierdzają to książki, pisze, filmy. Makowski pisze o Janie także XX, który w 1276 zmienił imię na Jana XXI, aby uwzględnić pontyfikat Joanny jako Jana VIII. Są to brednie. Przede wszystkim papież Jan VIII był wybrany nie w 855 roku, jak pisze Makowski, a w 872. Był papieżem do 82. Został wybrany 14 grudnia. Był wcześniej długoletnim archidiakonem Rzymu. Postać była znana, żadna kobieta. A w 855 został papieżem Benedykt III. Był papieżem do 858. A co z rzekomą papieżycą Joanną? Mógłbym się zapytać Marcina Makowskiego. Po co piszesz te kłamstwa? No ale za to mu płacą. Myślę, że w kolejce czekają następne kłamstwa. Na przykład, że Pan Jezus miał żonę i dzieci. Mają mnóstwo przygotowanych materiałów. Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
wielki patron nas. Tyś jest niepokalany, milicja wierna straż. Dodaj nam sił i wiary i odgłos Bożych łask. Oddal klęski zwątpienia i z cały Boży kar. Oddawaj klęski zwątpienia i z cały
Julian Kaczmarczyk, utwór o świętym Maksymilianie. A teraz już Dorota, już prosimy.
Witam Państwa serdecznie. Mój kolega Janek już mówił tutaj o Maksymilianie Kolbe. Sierpień w ogóle jest bardzo bogaty w rocznicę. Miejmy w pamięci powstańców warszawskich, którzy dalej walczą, jest rocznica. Tak jak ostatnio na naszej audycji przypomniałam, Matka Boża objawiła się w Siekierkach i prosiła o oddanie Warszawy w jej opiekę. Nie zrobiono tego, dlatego powstanie upadło. Opatrzność Boża czuwa nad narodem. Dzisiaj i jutro obchodzimy 96. rocznicę cudu nad Wisłem, właśnie interwencji Matki Bożej, to nadzwyczajnej. I w sumie ta interwencja interwencja Matki Bożej powinna być nagłaśniana. Była przez tyle lat, ponad 90 lat właśnie przemilczana. I dlaczego była przemilczana? Przez masonów. Posłuchajmy, ponieważ było Maksymilian Kolbe, była piękna pieśń. Maksymilian Kolbe pisał o masonach konkretne rzeczy w tamtym czasie, ponieważ widział również na własne oczy, żebyśmy sobie uświadomili, że masoneria to nie są fartuszki, to nie jest jakaś taki folklor, jak niektórzy chcą to przedstawić. Trzeba nazwać po imieniu, czym ta organizacja jest, a zwłaszcza, że ona jest w dokumentach Kościoła i te dokumenty Kościoła się naprawdę nie zmieniły. Posłuchajmy. Popularne publikacje poświęcone polskiej masonerii pomijają fakt, że masoni są satanistami, wyznawcami Lucyfera. Wspomnienie o tym byłoby wielce niepolityczne w sytuacji, gdy masońskie kluby Rotary, a mamy ich bardzo dużo tutaj w Kanadzie, na naszym terenie w Ontario, znajdują się w każdym większym, również polskim mieście i zrzeszają tysiące ludzi ze wszystkich środowisk społecznych, w Kanadzie również. Oto wypowiedź świętego Maksymiliana Maria Kolbe, który na własne oczy widział, jak publicznie czczono szatana. Pisze, w stolicy chrześcijaństwa, w Rzymie, mafia masońska, wielokrotnie piętnowana przez papieży, panoszyła się w latach przedwojennych coraz bezczelniej. Nie cofnięto się przed obnoszeniem w obchodach Giordano Bruna czarnej chorągwi z wizerunkiem Michała Archanioła pod nogami Lucyfera, ani przed wywieszeniem oznak masońskich naprzeciw ogniem Watykanu. Nieprzytomna ręka nie wzdrygała się nawet pisać. Szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu służył za Szwajcara. Także o masonerii to nie jest tak, że to jest folklor, żebyśmy wiedzieli. Posłuchajmy, za pontyfikatu Jana Pawła II wydano dekret, w którym stolica apostolska przypomniała, że wszystkie wcześniejsze bóle dotyczące masonerii nadal pozostają w mocy, a katolicy, którzy wstępują do YMCA, Business Center Club czy Lwy Iluż Masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego oraz są objęci ekskomuniką, to jest nie mogą przystępować do Komunii Świętej. I to nas wszystkich obowiązuje, żebyśmy sobie uświadomili o tym. I tak samo objawienie Matki Bożej, interwencja Boża w 1920 roku, w sierpniu, była przemilczana, ponieważ później w rządzie było wielu masonów. Dlatego to wydarzenie przypominamy. Wiele się mówi, znowu mówimy cud nad Wisłą, ale mówi się o geniuszu marszałka Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski był narzędziem Bożym, ale bezpośrednią interwencją była interwencja Boża. A ukazanie się Matki Bożej, które w konsekwencji tak odmieniło los wojny, nie było przypadkowe, bo właśnie stanowiło owoc oficjalnego zawierzenia Polski Bogu przez wspólny akt władz świeckich i duchownych, a także żarliwych modlitw całego narodu. I w tamtym czasie, gdzie Polska się dopiero tworzyła, ten naród tak się zmobilizował i Kościół, i duchowni. A niestety nie uczyniono to w 1943, kiedy Matka Boża objawia się w siekierkach. Chociaż oficjalnie starano się zatuszować i wyszycić głośną sprawę ukazania się Maryi dla większości Polaków, fakt ten nie był tajemnicą. Odmowa uznania go pochodziła od ludzi, dla których wartość miał jedynie działania, a którzy ignorowali istnienie Boga i nie dostrzegali jego wpływu i roli, jaką odgrywa w życiu jednostek i narodów. Zatajenie ukazania się Bogorodzicy w Osowie i Wólce Radzymińskiej na 90 lat wypaczyło obraz tej wojny. Z analiz militarno-politycznych usunięto zdarzenie, które walnie przyczyniło się do odmiany sytuacji na froncie polskiego zwycięstwa. Niech komentarze do tej sytuacji będą słowami księdza Jerzego Popiełuszki. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło dzienne. Nawet gdyby starano się ją skrupulatnie i planowo ukrywać. Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Dlatego prawdziwość tych relacji pochodzi od wrogów, od bolszewików. Z relacji jeńców wojennych wiemy, że 15 sierpnia 20 roku po północy ujrzeli postać Bożej Matki unoszącej się ponad atakującymi Polakami w okolicach wsi Mostki Wólczańskie i Wólka Radzymińska. I wtedy otwarcie przyznawali, że ukazanie się Boga Rodzicy było przyczyną rejterady z pola walki. Was się nie boimy, mówili bolszewicy, ale z nią walczyć nie będziemy. kim byli bolszewicy. I tu jest obraz pokazany w książce księdza doktora Józefa Bartnika, Matka Boża łaskawa, cud nad Wisłą. I najpierw ksiądz Bartnik przedstawia, co sam Dzierżyński powiedział o bolszewikach, kim byli. Czy naprawdę mogli się wystarczyć kogoś, kto jest tylko może kobietą? Czy musieli się naprawdę wystraszyć kogoś, kto jest potężny? I tutaj poprzez ten cud nad Wisłą, dlaczego chcę przypomnieć i będziemy o tym przypominać, ponieważ musimy, żeby nasza wiara, musimy to wszystko robić po to, aby nasza wiara wzrastała, ponieważ te fakty, one są faktami. To nie jest wymyślone, to nie są legendy. Sam komisarz Feliks Dzierżyński tak scharakteryzował wybrańców losów, które dano było ujrzeć Bogu Rodzicę. Armia bolszewicka to dzicz bezmyślna, chyba niewiele różniąca się od hord tatarskich zamierzchłej przeszłości. I teraz, aby sprecyzować to, co wysoki komisarz miał na myśli, wyjaśnijmy, że słowo horda pochodzi z czasów najazdu na Polskę plemion mongolskich, nazywanych u nas Tatarami, których cechowało wyjątkowe barbarzyństwo i okrucieństwo. Mongołowie byli bezlitośni. Dzieci i kobiety brali w jazyr, opornych zabijali, a wziętych w niewolę używali jako żywe tarany do podbicia kolejnych warowni i miast. Żołnierzy z podnaku czerwonej gwiazdy pentagramu, symbolu Lucyfera, roznosiła ta sama niszczycielska furia, co owe barbarzyńskie plemiona. Bolszewicy, podobnie jak Tatarzy, nie uznawali żadnej świętości, ani nie uznali uczucia litości. Mieli oni stalowe nerwy i serca z kamienia. Bo jak inaczej tłumaczyć brutalne mordy i gwałty dokonywane na bezbronnej ludności cywilnej i osobach duchownych? Żołnierze Armii Czerwonej dopuszczali się czynów, których okrucieństwo nie mieści się w głowie. Przekracza bowiem wszelkie normy etyczne i jest czymś niepojętym dla ludzi ukształtowanych przez cywilizację chrześcijańską. Kto z nas nie słyszał o tej gromadce biednych żołnierzy polskich rannych, których grzebano żywcem w lesie pod Lwowem? Kto z nas nie słyszał o tym młodym oficerze, o młodym Łosiu? Gdy ranny dostał się do niewoli, po strasznych udręczeniach został również żywcem do grobu wrzucony. Wczoraj przyszła wiadomość, która okryła żałobą pana ministra Lindego. Siostra jego żony została zarżnięta w Kołomyi. Mówiąc o Ukraińcach, muszę zaznaczyć, że ludzie, którzy się tam potwornych dopuszczają czynów, nie mogą być za wojsko uważani i nie mogą być jak wojsko traktowani. Jan Ziółek, 30. Pułku Strzelców Kaniowych, 14 sierpnia 20 roku napisał: do Radzymina weszliśmy po południu. Wojska rosyjskie przed naszym przyjściem opuściły miasto. Widoczne były ślady zniszczenia. Powybijane szyby w oknach, wyrąbane drzwi, meble powyrzucane na ulicę. Ucierpieli też mieszkańcy. W wielu mieszkaniach widzieliśmy pomordowane kobiety z oznakami znęcania się. 7 czerwca 1920 roku w Berdyczowie Siemion Budionny nakazał podpalić polski szpital z 600 rannymi i personelem sanitarnym. Polskich oficerów bolszewicy żywcem obdzierali ze skóry. Męczenników, żywych jeszcze, zasypywano ziemią w naprędce wykopanych grobach, gdzie umierali z upływu krwi i braku powietrza. Wiele wstrząsających przykładów okrucieństwa Rosjan upamiętniano w literaturze międzywojennej, nie tylko polskiej. Eugeniusz Korwin-Małaczewski, pisarz zmarły w wieku 25 lat, adiutant generała Hallera, opisał znane sobie fakty. W tomie opowiadań Koń na wzgórzu ukazane zostały dobitnie wielkie okrucieństwo bolszewików, którzy w ferworze zniszczenia nie przepuścili nikomu i niczemu, nie szczędząc nawet biednego konia, którego obdarli żywcem ze skóry. Małaczewski przedstawił ludzką kondycję w sytuacjach bestialskiego okrucieństwa. Proza ta cieszyła się w II Rzeczpospolitej wielką popularnością, o czym świadczy aż 5 wydań przed 1939 rokiem. Następne edycje mogły ukazać jedynie tylko na migracji lub tak zwanym drugim obiegu w kraju. Dopiero po 1990 roku książka ta została przypomniana oficjalnie w Polsce. I oto, ci nieustraszeni bolszewiccy soldaci, nie lękający się ani Boga, ani ludzi, na ciemnym nocnym niebie dostrzegają jaśniejącą postać kobiecą. Rozpoznają w niej Bogu Rodzicę. I tą drugiej części przedstawię teraz ten cud nad Wisłą, a teraz przedstawiłam tylko, kim oni byli i tak naprawdę, co zawdzięczamy Matce Bożej.
Janek ma pytanie. Ten temat żeśmy poruszali już wiele razy na antenie naszego radia, narażając się na
zwolennika PiSowskiego. Ja nie znam dokładnie w detalach historii Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 20 roku i nie wiem, czy marszałek Polski Józef Piłsudski był 15 sierpnia pod Warszawą, czy był daleko od Warszawy. Tu chodzi mi właśnie o tą datę 15 sierpnia, jak była ta decydująca bitwa, bo jedne źródła mówią, że jako dowódca pogonił Moskali czy bolszewików spod Warszawy, a inne źródła mówią, że gdzieś tam był bardzo daleko i w tym czasie był ojcem chrzestnym na chrzcinach jakiegoś dziecka.
Zasługi może, generał Rozwadowski, pewnie
może został nieszkodzony. Ktoś jest historykiem, może by nam podpowiedział, bo
materiałów jest dużo.
Ja się pytam.
Nie chcemy się narażać więcej przyjaciołom
Ja zadaję pytanie. Ja wiem, że był taki filozof grecki, który musiał wypić tam kubek trucizny, że pytania zadawał, ale ja zadaję pytanie, czy był, czy nie był. To jest tak czy nie.
Ale mimo wszystko był narzędziem opatrzności Bożej.
Tak.
Ja myślę, że żebyśmy się dobrze rozumieli, to co ja chciałam zawsze przekazywać, że historia, panem historii jest Bóg. Z drugiej strony my musimy również, bo tak właściwie możemy oceniać tu Piłsudskiego, kim był, jakie błędy popełniał, ale tak jak przedstawiłam ostatnio na audycji, dlaczego powstanie było, dlaczego Warszawa miałaby zniszczona, ponieważ to była kara, właściwie nie kara. Bóg nie karze, Bóg upominał i chciał miłosierdzia, żeby ludzie się nawrócili, a ludzie nie słuchali, ale był to efekt grzechu. My nigdy nie zdajemy sobie sprawy właściwie, co grzech, do czego grzech prowadzi, a zwłaszcza grzech nieczystości. Bóg mówi, że był bardzo obrażany i że ludzie grzeszyli. I w sumie w Piśmie Świętym, tak Janek wiesz, że później mamy przywódców, takich, na jakich zasłużyliśmy. Także tutaj ocena Piłsudskiego zawsze będzie oceną społeczeństwa, ale na tamten czas to ja myślę sobie tak, my chcemy tutaj oceniać Piłsudskiego, to jakim my jesteśmy społeczeństwem, gdzie w naszym wieku, XXI, grzech nieczystości chyba przerósł Sodomę i Gomorę. Jest tak powszechny, jest legalizowany, aborcja legalizowana. Za te grzechy Warszawa została tak doszczętnie zniszczona. To ja się pytam, co nas czeka?
Ale ja nawet nie próbuję oceniać, tylko ja zadaję krótkie pytanie, czy był, czy nie był, tak czy nie? W dniu 15 sierpnia pod Warszawą.
No według dokumentów zdaje się, że nie. Był gdzie indziej.
Tak.
Kto inny dokonywał tych decyzji. No ale to sprawa ludzi, którzy chcieliby się zainteresować, dyskutować z nami. Zapraszamy. A teraz dla potwierdzenia tego, co powiedziałaś, posłuchajmy. Pan Szeremetiew był gościem rozmów niedokończonych. Zwycięstwa warszawskie. Jak gdyby takie te dwie rzeczy zobaczymy, spójrzmy innym okiem. Posłuchajmy, bardzo proszę.
Zacnym jest pan doktor habilitowany nauk wojskowych, profesor Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, były minister obrony narodowej, pan Romuald Szeremiety. Witam serdecznie.
Dzień Boże.
Dziękuję, że pan minister przyjął zaproszenie, żebyśmy mogli w ten sierpniowy wieczór porozmawiać z Polakami, z rodakami na ważne tematy.
Właśnie.
Bo okazuje się, że sierpień nas w Polsce zobowiązuje.
Tak.
Mamy rocznicę powstania warszawskiego, mamy cud nad Wisłą, 20 rok. Mamy już końcówkę sierpnia, czyli początek II wojny światowej. Właściwie te ostatnie dni sierpnia Polska czuła, że będzie ta wojna. No i ten temat nam się taki wykuł, że zwycięstwa warszawskie i ich konsekwencje dla przyszłości Polski.
Tak.
Rozmawialiśmy, panie profesorze, proszę wprowadzić nas w ten zagadnienie.
Spróbujmy.
Czy to nie jest karkołomne? No bo słyszymy powstanie warszawskie,
tak.
Zwycięstwo,
właśnie.
Powstanie Solidarności.
Więc po pierwsze, pewnie państwo wiecie, ale to trzeba przypomnieć, że taką wyjątkową sytuacją, którą mamy, jeżeli idzie o Warszawę, to jest to, że została ona odznaczona Krzyżem Wojennej Virtuti Militari. Są dwa miasta polskie, które mają takie oznaczenie. Jednym miastem to jest Lwów, który przed wojną są oznaczony Virtuti Militari. I z tym Virtuti przyjęto stałe dewiza de Lwowa Semper Fidelis, zawsze wierny Rzeczpospolitej. A drugim miastem, jest stolica Polski, Warszawa. I z kolei tutaj dewizą związaną z tym modelem...
To nieujarzmione, tak?
Czy... Tak, semper invicta. Zawsze niezwyciężona.
Zawsze niezwyciężona.
I to jest tak, no, kiedy ja stawiam taką tezę, że powstanie warszawskie przy klęsce militarnej i przy straszliwych zniszczeniach, których stolica doświadczyła, jednocześnie miało ogromne znaczenie w wymiarze strategicznym i było naszym zwycięstwem, biorąc pod uwagę to, co się w Europie w przyszłości stało. Postaram się uzasadnić dlaczego. Tak? Dlatego, że no, kiedy pada tego typu sformułowanie, kiedy o tym piszę, no to bardzo wielu się porusza i irytuje się, prawda? I jest sporo takich, którzy uważają, no, że nie można mówić o zwycięstwie powstania warszawskiego, które przecież przegrało. No,
szczególnie młodzi historycy, prawda? Absurd.
Tak, tak.
Powstania.
Tak, tak. No takie różne rzeczy są. Otóż, proszę Państwa, dlaczego tak uważam? Tak? No, bo rozumiem, że bezdyskusyjne jest to, że Bitwa Warszawska i 20 rok, no to było nasze zwycięstwo niewątpliwe. Niewątpliwie powstrzymaliśmy tutaj napór bolszewizmu na Europę, a pamiętajmy, że wtedy, w 20 roku, sytuacja byłaby dramatyczna, gdyby Polska upadła, ponieważ Niemcy były zrewoltowane bardzo, Węgry były zrewoltowane, na terenie Europy Zachodniej wszędzie komuniści, bolszewicy budowali swoją siłę, tak. I wiadomo było, że wejście bolszewików Rosji na terenie Niemiec no, spowoduje daleko idące przebudowę świata. To konsekwencje tego byłyby straszliwe. To dlatego angielski dyplomata Lord Abernon, który był w Warszawie, był w tej takiej grupie wspierającej Polskę, tej wojny, napisał wtedy o Bitwie Warszawskiej 18 decydująca bitwa w dziejach świata. On tam wskazywał, że tutaj od losów tej bitwy wiele by zależało. No i tutaj dochodzimy, tak? Tutaj nikt nie będzie dyskutował, wszystko jest...
Tak, no chociaż jest jedno pytanie, czy można było dalej na tym zwycięstwie jeszcze więcej ugrać, ale to już jest...
Tak, to jest, no trudne to było, dlatego że Polska też, Polacy byli wyczerpani bardzo tą wojną i dalsza ofensywa, odbijanie tych terytoriów na Rzeczpospolitej na wschodzie, no, wydawało się, było niemożliwe. Sowieci, bolszewicy byli bardzo wyczerpani, ale Polska również. Pamiętajmy, że państwo polskie dopiero powstawało, to była bardzo świeża sprawa. Ale mówię, zostawmy Warszawę 20 roku. Tak, zwycięstwo. A 44 rok. Otóż ja twierdzę, że sytuacja bowiem w 44 roku wyglądał w następujący sposób. Otóż Sowieci, Armia Czerwona, jak walec szła na zachód. Już zanim doszło do tego, że Sowieci, Armia Czerwona stanęła nad Wisłą, dużo wcześniej, na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, pracowały już różnego rodzaju ośrodki. Jednym z nich była taka Rada Stosunków Międzynarodowych, gdzie opracowano model przyszłego ładu międzynarodowego po pokonaniu Niemiec. Nawet mapę taką wtedy ten ośrodek wydrukował i na tej mapie było wskazane bardzo wyraźnie, że całe Niemcy, Austria będą w rękach sowieckich. Polska oczywiście też, to wszystko będą republiki sowieckie. I kiedy informacja na temat tego dotarła do Piusa XII, on zaniepokojony tym, że takie plany istnieją, poprosił arcybiskupa Spellmana, arcybiskupa Nowego Jorku, żeby udał się do prezydenta Roosevelta, no i próbował tutaj wyjaśnić tę sytuację. I co wtedy usłyszał arcybiskup Spellman? Roosevelt powiedział tak. A niech Stalin sobie zajmie całą Europę do kanału La Manche. Będzie wreszcie spokój. O Anglii możemy porozmawiać. Natomiast Europa nas nie interesuje. Papież oczywiście wyrażał tutaj te swoje obawy w związku z tym, że bolszewicy zajmą kraje, które są katolickie. No i wiadomo, jakie to będą miały konsekwencje dla Europy i dla katolicyzmu. No i taką usłyszał odpowiedź. I teraz mamy sytuację następującą. Otóż, 44 rok, tak, dochodzi do inwazji w Normandii, alianci tam lądują, ale wcale nie idzie im szybko. Pamiętajmy, że jeszcze w grudniu 1944 roku Niemcy podejmują kontrofensywę w Ardenach, zatrzymują ofensywę i dopiero w marcu zaczynają alianci na zachodzie przekraczać Ren, przekraczać granicę niemiecką. W marcu 1945 roku.
Prawda?
Tak. Natomiast Sowieci w 1944 po udanej operacji Bagration dochodzą do Wisły i front niemiecki po tej stronie wschodniej jest praktycznie w rozsypce. Jeżeli uświadomimy sobie, że na przykład wał pomorski, na którym później Sowieci mieli duże kłopoty, żeby go pokonać, żeby go przełamać, był nieobsadzony. Nie mieli sił Niemcy, żeby to obsadzić. Był dosłownie ten front tutaj niemiecki się rozsypał. Otóż, gdyby wtedy Sowieci mieli siły, to nieprawda, że byli wyczerpani i tak dalej, tak dalej.
Rozpędzeni.
Tak, gdyby ruszyli, to po pierwsze, idąc w sierpniu, wrześniu naprzód, to myślę, że w listopadzie najpóźniej, grudniu, w listopadzie na pewno, doszliby do, nie tylko do Niemiec, ale do Berlina i mieli szansę zająć całe Niemcy. Co by się stało wówczas? Mianowicie stałoby się to, że cały potencjał niemiecki wszedłby w ręce rosyjskie, sowieckie.
NRD byłoby jedyne, prawda?
NRD byłoby jedno wielkie NRD, ale pamiętajmy, że na przykład Niemcy zachodnie to był ten potencjał przemysłowy. Te Niemcy wschodnie, te NRD, które Sowieci opanowali, to były tereny rolnicze. Tam nie było wielkiego przemysłu. Natomiast i centra naukowe, i centra przemysłowe, wszystko to, co stanowiło potędze niemieckiej gospodarki, było w Niemczech zachodnich. I te całe Niemcy zachodnie znalazły się po stronie zachodniej. Dlatego powstała Republika Federalna Niemiec, no, która z czasem stała się jednym z głównych mocarstw gospodarczych.
I logiczne, że nie byłoby planu Marszala dla...
Nie byłoby, dla oczywiście.
NRD, no bo wiadomo.
W związku z tym powstaje pytanie, co się ma do tego Warszawa. Otóż w momencie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, Stalin wstrzymał ofensywę. Czekał, aż Niemcy zlikwidują to powstanie. Dlaczego? Dlatego, że Stalin nie mógł po prostu odepchnąć Niemców i zostawić Warszawę z Armią Krajową, z ośrodkiem władzy Rzeczpospolitej.
Wyzwoloną. Prawda?
Wyzwoloną przez Armię Krajową. Nie mógł sobie na to pozwolić, dlatego że to by bardzo mu komplikowało plany, jeżeli chodzi o podporządkowanie sobie Polski. W związku z tym uznał, że lepiej będzie, jeżeli to powstanie i ten ośrodek zniszczą Niemcy. I dlatego nie wykonywał żadnych ruchów, ale nie wykonując żadnych ruchów, ta cały czas ta ofensywa sowiecka na Wiśle stała. I ona stała bardzo długo, bo jak wiadomo, rozpoczęła się dopiero w styczniu. Dlaczego dopiero w styczniu? Warszawa upadła, powstanie upadło po 63 dniach, ale w tym czasie Niemcy zdołali odbudować front. Obsadzili wał pomorski, prowadzili kilka dywizji, 10 dywizji z frontu zachodniego tutaj na tyłnych wschodni. W związku z tym Rosja, chcąc atakować, musiała zgromadzić większe siły, musiała się rzeczywiście przygotować. Nie można było już maszerować z marszu, jak to było możliwe w sierpniu. W związku z tym ja twierdzę, że powstanie warszawskie dlatego właśnie odegrało tak istotną rolę, co nie oznacza, że tak, że nasi przywódcy wiedzieli o tym, że tak żeśmy sobie to zaplanowali. Nie. My podjęliśmy walkę o naszą niepodległość. My walczyliśmy w stolicy, sądząc, że w tym układzie geopolitycznym, w momencie, kiedy uda się naszym Armii Krajowej opanować stolicę, tak, wtedy będziemy mieli inną, mocniejszą kartę przetargową w tych targach międzyalianckich, między Anglią, Stanami Zjednoczonymi a Sowietami, jeżeli Warszawa będzie już w polskich rękach. Myśmy to przegrali. Ale mówię, ale przegrywając to jednocześnie, zagwarantowaliśmy rzecz podstawową, mianowicie nie udało się Sowietom zrealizować tego, co zamierzali, czyli opanować Niemiec.
Ale panie profesorze, twórcy strategii powstania warszawskiego raczej o tym nie myśleli.
Nie.
Że w ten sposób właśnie
nie, to oczywiście, oczywiście, że nie. Proszę państwa, czasami jest tak, jest mylone, powiedziałbym tak, przyczyna ze skutkiem. Tak, przyczyną, dla którego podejmowaliśmy powstanie warszawskie, trzeba pamiętać o tym, że początkowo w planach akcji Burza nie przewidywano w ogóle walk w Warszawie. Uważano, że walki będziemy prowadzili, mówi Armii Krajowej, na terenie całego kraju, wszędzie tam, gdzie mamy siły, ale nie w Warszawie. Natomiast decyzja podjęcia walk w Warszawie była elementem pewnego dramatycznego wyboru. W sytuacji, kiedy trzeba było jakby postawić wszystko na jedną kartę, no, broniąc zagrożonej bardzo niepodległości. I tutaj taka była decyzja i to powodowało, że taką decyzję podejmowało dowództwo Armii Krajowej i władze polskie. Natomiast mówię, skutek tego, skutek był inny, trudno było go przewidzieć, tak, wtedy w 1944 roku, ale ten skutek zmaterializował się w ten sposób, że mówię, że Sowietom nie udało się opanować całych Niemiec. Nie udało im się w 20 roku, kiedy chcieli to uczynić, za sprawą Polski, za sprawą Bitwy Warszawskiej. Nie udało się im w 1944-1945, znowu za sprawą Warszawy, za sprawą Powstania Warszawskiego. A więc w tym sensie mówię o zwycięstwie, ponieważ w wymiarze strategicznym ma to taki właśnie charakter.
No właśnie, troszeczkę idziemy w takim kierunku, może co by było gdyby, chociaż tu są przesłanki bardzo jasne, ale popatrzmy jeszcze dalej, gdyby takie silne Niemcy zostały,
tak,
takie posowieckie, tak, postsowieckie, wtedy mamy sytuację też utrudnioną z układem sił w Europie.
Bezwzględnie.
Nie mamy muru berlińskiego.
Nie mamy.
Nie mamy centrów, na przykład Wolna Europa i tak dalej, więc Polska wtedy nie jest tym krajem graniczącym prawie.
Polska byłaby śliwką w kompocie sowieckim.
Pomiędzy właśnie.
Absolutnie.
Takim...
Nie doceniamy tego zdarzenia, jakim było Powstanie Warszawskie i jego skutek. Przecież pamiętajmy, tak, kto był twórcą lotów, budowy rakiet i lotów kosmicznych w Stanach Zjednoczonych. Ogromną rolę odegrał tu kto? Von Braun. Ten sam, który przedtem konstruował rakiety V1, V2. Ogromną ilość uczonych ośrodków niemieckich, tak, zostało przyjętych przez aliantów. Sowieci robili to samo, żeby nie było wątpliwości.
I w cenie przemierali, tak? I mówili, nie, no, was rozstrzelamy, powiesimy, bo jesteście...
Oczywiście, pierwsze sowieckie samoloty odrzutowe to były kopie niemieckich samolotów odrzutowych, bo Niemcy w czasie II wojny światowej zaczęli takie wytwarzać i latały te ruskie, sowieckie myśliwce na niemieckich silnikach odrzutowych Jumo. Więc to jest poza dyskusją. Jedna i druga strona to wykorzystywała. Niemcy rzeczywiście mieli ogromne osiągnięcia, jeżeli chodzi o techniki militarne, zwłaszcza te nowoczesne bronie rakietowe, lotnicze i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym fakt, że Zachód, że alianci, że Stany Zjednoczone zdołały to przejąć, nie zdołał tego przejąć Stalin, to miało moim zdaniem kolosalne znaczenie.
Na siłę sił alianckich. Z drugiej strony mamy też Amerykę, która mówi, nam Europa nie jest potrzebna, nie będziemy ginąć za Paryż, to tak trzeba rozumieć.
Tak, to trochę inna była sytuacja. Mianowicie, bo często nie rozumiemy tej postawy Stanów Zjednoczonych i tego, co robił Roosevelt. Mówi się, że za bardzo ulegał Stalinowi, no i że no, był zresztą obstawiony agentami sowieckimi.
No i też był słaby jako człowiek, schorowany.
Ale nie, mimo to pytanie, dlaczego Amerykanie uważają go za jego prezydenta? Otóż prezydent Roosevelt postawił sobie za zadanie, że w rezultacie II wojny światowej na placu boju zostaną jako supermocarstwo Stanów Zjednoczonych. No i w związku z tym, kto był konkurentem do tej pozycji amerykańskiej w tym świecie, który będzie po wojnie? Wcale nie Związek Sowiecki. Związek Sowiecki to był jakby ktoś z innego świata. Natomiast w świecie zachodnim tym konkurentem dla Stanów Zjednoczonych była Wielka Brytania, było Imperium Brytyjskie. W związku z tym Roosevelt uważał, że Stany Zjednoczone w konfrontacji z Sowietami dadzą sobie radę, a nie muszą mieć konkurentów żadnych po tej zachodniej stronie. W związku z tym był przeciwny wszystkiemu, co wzmacniało pozycję Wielkiej Brytanii. Dlatego my przegraliśmy w tym równaniu, ponieważ my wiązaliśmy nasze plany strategiczne z tym, co zamierzała osiągnąć Anglia. Jak wiadomo, premier Wielkiej Brytanii uważał, że inwazja na Niemcy.
Ciebie czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, Morderco krwawy, tłumu naszych braci, czekamy ciebie, nie żeby cię spłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Czekamy ciebie nie dla nas, żołnierzy, dla naszych rannych mamy ich tysiące. I dzieci są tu, i matki karmiące, i po piwnicach zaraza się szerzy. Czekamy ciebie, ty zwlekasz i zwlekasz, ty się nas boisz i my wiemy o tym. Chcesz, byśmy wszyscy tu legli pod kotem naszej zagłady pod Warszawą czekasz. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły.
Wysłuchaliśmy pana profesora Szeremietywa. Wspaniale. Mówi o, o tych realiach. Odkrywa nam, w sumie można powiedzieć, twardą politykę mocarstw i możemy się czuć tacy mali i bezsilni. Nie jesteśmy bezsilni, bo naprawdę to, co chciałabym przekazać państwu, żebyśmy podnieśli naszą wiarę. Mamy Boga, mamy potężnego Boga, mamy władcę, który jest ponad wszystko. To Bóg, siła sprawcza wszystkiego, pisze na tych krzywych liniach prosto. To, co jest w Księdze Pierwszej Machabejskiej. Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej liczby, czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska. Prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. I tu przypomnę, Matka Boża jeszcze w Licheniu przepowiada, że Polska odzyska niepodległość i przepowiada, że ci, którzy przedtem gnębili ją, będą chcieli krótko zaraz, kiedy odzyska tą niepodległość, ją zabrać. I tu jest obietnica już Matki Bożej. Posłuchajmy tego proroctwa. Skoro Polska otrzyma niepodległość, to niedługo powstaną przeciwko niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia, w imię moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. Uroczystość dzisiejsza, święto wniebowzięcia, nie za długo stanie się świętem narodowym was Polaków, bo w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem dążącym do zagłady waszej. I dzisiaj, jutro Polacy mają święto narodowe. Proszę bardzo, Matka Boża w Licheniu w XIX wieku, 50 lat przed tą bitwą, objawia się i to mówi. I można powiedzieć, no jak to się stanie? Posłuchajmy, jak opatrzność Boża używa nas ludzi do tego, żeby wykonać swoje plany. Posłuchajmy. Do działań opatrzności Bożej, do których zgodnie z obietnicą osobiście włączyła się już Boga Rodzica, zaliczyć należy także zdumiewający czyn porucznika Stefana Pogonowskiego, dowódcy 1. Batalionu 28. Pułku Strzelców Kaniowskich, dokonany pod wyraźnym natchnieniem Bożym na ziemi radzymińskiej, wyróżnionej nieustanną obecnością Najświętszej Dziewicy, poczynając od niepamiętnych czasów aż do naszych dni. Bo w sobotę, 14 sierpnia 1920 roku, w Wigilię Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, porucznik Stefan Pogonowski, doświadczony żołnierz, który 6 z 25 lat tego swojego życia spędził na wojnie, otrzymał od generała Lucjana Żyligowskiego rozkaz. Batalion miał za zadanie przejść na stanowisko nieopodal wioski Kąty Węgłowskie w pobliżu Radzymina, gdzie miał czekać na przemarsz oddziałów, które w dniu następnym, 15 sierpnia, pomiędzy godziną 3 a 4 rano, miały nadejść od strony Nieporętu. Zadanie ludzi Pogonowskiego miało polegać na ich osłanianiu, a gdyby wywiązała się walka, także na wspieraniu natarcia. Rozkaz był jasny, żołnierze gotowi do jej wykonania, ale Oto dzieje się coś zupełnie niepojętego. Pogonowski samowolnie opuszcza stanowisko w kontrach. Głęboką nocą, gdy wszystko, co żyje, otulone ciemnością odpoczywa, o pierwszej w nocy w niedzielę, Dzień Pański, będący tego roku świętem Niebowzięcia Matki Bożej, wbrew otrzymanym rozkazom, swoim słabym batalionem, znienacka uderza na Wólkę Radzymińską. Pogonowski samowolnie podjął atak na mostki wólczańskie i Wólkę Radzymińską, dopuszczając się czynu, po ludzku sądząc, absolutnie niezrozumiałego. Trudno przypuścić, by doświadczony legionista z 6-letnim stażem wojennym mógł tak sobie zlekceważyć rozkaz dowódcy generała Żeligowskiego. Nie było tajemnicą, co spotka żołnierza, nawet oficera, za niewykonanie rozkazu beztroskiego junaka czekał sąd polowy i kara śmierci. Nie bez przyczyny, bo zdarzały się w historii wielkie klęski spowodowane niesubordynacją dowódców. Samowola i nieposłuszeństwo rozkazom mogą mieć wysoką cenę, przegranie bitwy albo i całej wojny. Przypomnijmy cytowany już rozkaz generała Władysława Sikorskiego 13 sierpnia 20 roku. Nie cofnę się przed stosowaniem kary śmierci w stosunku do oficerów. Na odcinku 5 Armii rozgrywają się losy Warszawy i losy Polski. Nie dopuszczę do tego, by lekkomyślność czy bezmyślność niektórych oficerów zgubiła ojczyznę. Złych żołnierzy usunę bezwzględnie, z dobrymi wytrwam na stanowisku i zwyciężę. I teraz głęboka noc. Straże bolszewickiej 27. Dywizji wyraźnie widziały łunę świateł nad Warszawą. Miały przed oczami prawie osiągnięty cel wielomiesięcznej marszruty. Od zajęcia stolicy Polski, Paryża tak zwanego wschodu, dzielił ich czas nocnego tylko wypoczynku. I nagły, brawurowy atak ludzi Pogonowskiego wywołał nieopisany popłoch wśród śpiących i niespodziewających się niczego bolszewików. Wywiązała się zacięta walka, w rezultacie której sołdaci nie tyle się wycofali, ile uciekli z pola walki. Nad ziemią radzymińską, ziemią warszawską, schodził 15 dzień sierpnia, uroczystość niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, niedziela, Dzień Pański, pamiątka zmartwychwstania. Szturmując Wólkę Radzymińską, Pogonowski w żaden sposób nie mógł wiedzieć, że atakuje najczulsze miejsce armii rosyjskiej, głównej arterii nieprzyjacielskiego ruchu naprzód. Ta brawurowa, samowolna, niezrozumiała może i dla samego Pogonowskiego, najwyraźniej miała źródło w natchnieniu Bożym. Pułkownik oddał życie na polu walki. Generał Lucjan Żeligowski później pisze: śmierć Pogonowskiego jest momentem historycznym. Według mego przekonania w tym miejscu odwróciła się karta wojny, nastąpił przełom. Od chwili tego natarcia rozpoczęty odwrót, trzy zwycięstwo i niepowstrzymanie dotąd idące brygady. Odwrotem tym stwarzając chaos i zamieszanie. Pogonowski, wiedziony nadzwyczajnym instynktem, rozpoczął zwycięstwo i w tym chwała jego żołnierskiej śmierci. Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. Bo zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska. Prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. Historycy zgodni są do tego, że Pogonowski swoim szaleńczym czynem zapoczątkował zwycięstwo polskiej 10. Dywizji i 1. Armii na przyczółku warszawskim. Tak rzeczywiście było, jednak jest to tylko część prawdy. Oto do walki z żołnierzami spod znaku lucyferycznej czerwonej gwiazdy włączyła się w dniu swego święta strażniczka Polski, Najświętsza Maryja Łaskawa. Bolszewicy, jeńcy wzięci do niewoli, opowiadali, że podczas tego nocnego ataku Polaków na Wólkę nagle zjawiła się przed nimi, unosząc się wysoko nad ziemią, Matier Bożia. Mówili, że niespodziewanie ujrzeli na ciemnym niebie ogromną, potężną i pełną mocy kobiecą postać, od której biło światło. Nie był to ani duch, ani zjawa. Bolszewicy wyraźnie widzieli świętą postać jako żywą osobę. Wokół jej głowy jaśniała świetlista aureola, w jednej dłoni coś trzymała jakby tarczę, od której odbijały się wystrzeliwane w kierunku Polaków pociski, po czym powracały, by eksplodować na pozycjach atakującej armii. Wyraźnie widzieli, jak poły jej szerokiego granatowego płaszcza unosiły się i falowały na powietrzu, zasłaniając Warszawę. Grozę zjawiska potęgowała asysta niebiańskiej osoby. Towarzyszyły jej oddziały przerażających, skrzydlatych, konnych rycerzy, zakutych w pobłyskujące mimo ciemności stalowe zbroje, pokryte lamparcimi skórami. Hufce widmowych postaci najwyraźniej gotowały się do walki. Trudno się dziwić, że ten widok bolszewicy nie zdzierżyli i rzucili się do szaleńczej ucieczki. Nieziemska osoba wyglądała groźnie, a oddziały straszliwych, skrzydlatych rycerzy stanowiły tak realne zagrożenie, że śmiertelnie przerażeni krasnoarmierzy w nieopisanej panice rejterowali z pola walki tak szybko, że nie sposób było ich dogonić. Szczegóły ukazania się Najświętszej Dziewicy znamy także z relacji świadków pośrednich, czyli mieszkańców wsi, do których dotarli, oszaleli z grozy bolszewicy, szukający jakiegokolwiek schronienia. Uciekinierzy byli w stanie szoku nerwowego. Mieli przerażone, wytrzeszczone oczy, szczękali zębami, zachowywali się bezrozumnie, usiłując schować się gdziekolwiek, choćby w psiej buzie. Na klęczkach błagali Polaków o ukrycie, otwarcie przyznając, że ratują się ucieczką przed carycą Matier Bożyju. Ksiądz Wiesław Wiśniewski przekazał nam wspomnienie swego pradziadka Bolesława, mieszkańca parafii Zambrów. Około 20 sierpnia wycofujący się w rozsypce bolszewicy mówili, że do Warszawy szło im się dobrze, jednak miasta nie zdobyli, ponieważ zobaczyli nad stolicą Matkę Bożą i nie mogli z nią walczyć. Mówili też, że pod Warszawą ktoś zabrał im zdolność dowodzenia i chęć do walki. Podobne świadectwa dawali krasnoarmierzy również w innych miejscowościach wschodniej Polski. Nie trudno odgadnąć, kto mógł na ziemi radzymińskiej, ziemi wybranej i umowanej przez Maryję, pozbawić nieustraszonych dotąd bolszewików zdolności dowodzenia i chęci do walki. Tym kimś mogła być jedynie i rzeczywiście była strażniczka Polski, Najświętsza Maryja Łaskawa. Ludzie Pogonowskiego nie mieli świadomości, że nad ich głowami ukazała się Najświętsza Dziewica. Nie mieli pojęcia o tym, że strażniczka Polski we własnej osobie towarzyszy im zmaganiom z przeważającym wrogiem i osłania ich swoim płaszczem. Nie wiedzieli, że Matka Łaskawa jest razem z nimi. Jedyne, co mogli dostrzec w świetle eksplodujących pocisków, to ta, wydawałoby się niczym nieuzasadniona, paniczna ucieczka bolszewików z pola walki. Po zjawieniu się Bogu Rodzicy sytuacja na froncie zmieniła się diametralnie. Oddajmy głos marszałkowi Piłsudskiemu. Wydawało mi się, że jestem gdzieś we śnie, w świecie zaczarowanej bajki. Nie zrozumiałem właściwie, gdzie jest scena, gdzie jest prawda. Czy śniłem wtedy, gdy jakaś zmora dusiła mnie jeszcze tak niedawno swoją nieprzepartą siłą ustawicznego ruchu, zbliżającego się potworne łapy do śmiertelnego uścisku gardła? Czy śnię teraz, gdy pięć dywizji swobodnie, bez oporu, przebiega śmiało te przestrzenie, które jeszcze tak niedawno w śmiertelnej trwodze odwrotu oddawały się nieprzyjacielowi? Gdzież jest więc bolszewicka 16. Armia? Gdy jechałem do Mińska, świadczyły o niej armaty zostawione bez zaprzęgów, bez obsługi w polu. Świadczyły o niej dość liczne trupy ludzi i koni obok szosy. Świadczyła wreszcie ludność, która z zachwytem opowiadała mi, zatrzymując auto, gdy mnie poznawano, że bolszewiki uciekały w bezładzie i popłochu w różne strony. Żadnemu narodowi Bóg tak nie uczynił. Maryja zawsze zwycięża. I w rzeczy samej nie był to sen. Oto dzięki zjawieniu się Bogu Rodzicy, dzięki jej świętej obecności na polu bitwy, zwycięski pokój Armii Czerwonej w okamgnieniu zmienił się w bezładną, paniczną ucieczkę dosłownie spod bram Warszawy. Realna, rzeczywista obecność Matki Bożej w krytycznym momencie, Radzynin jest oddalony od Warszawy zaledwie o kilka kilometrów, była zapowiedzią prawie 50 lat wcześniej pomocą dla młodej armii. Publiczne ukazanie się Bogu Rodzicy odmieniło wynik wojny, choć wydawało się, że on jest już przesądzony. Cieszmy się i radujmy z tej niezwykłej łaski okazanej nam, Polakom, przez Boga Najwyższego. Miejmy świadomość, że było to wydarzenie jedyne, wyjątkowe, nie tylko w naszej historii, lecz także w dziejach Europy. Pamiętajmy, że nie doszłoby do tego spektakularnego cudu, gdyby Maryja nie była wzywana na pomoc w powszechnych, żarliwych, wytrwałych modlitwach całego narodu. Naród zaś nie padłby na kolana i nie modlił się z taką wytrwałością, mocą, gdyby przykładu nie dali Jego Ekscelencja prymas Polski Edmund Dalbor, Jego Ekscelencja kardynał Aleksander Kakowski i inni hierarchowie. Bo jak siłą armii jest wódz, tak siłą wierzącego ludu jest jego arcykapłan. I dziękujemy za Polaków i na naszych właśnie pielgrzymów, że dzisiaj również byli na pielgrzymce. Oddali się hołd Matce Najświętszej i my również jutro spotkajmy się na święcie, w niebowzięcia Matki Najświętszej i święcie już polskim. Jutro na mszy świętej w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przynieśmy do Matki Boskiej Zielnej tą tradycję, nasze wianki, nasze zioła do poświęcenia. Dziękuję Państwu szczególnie.
Dziękuję serdecznie, Dorota. Drodzy Państwo, piosenka dla sponsora i dla wszystkich uczestników pielgrzymki autokarowej i tej pierwszej do Midland 2016. Bardzo nawet na zakończenie pielgrzymki pielgrzymi w autokarze śpiewali właśnie tę pieśń.
Zapada zmrok, już świat okołysany. Znów jeden dzień zgasną. Opieka Twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym ksiądz ukołysanym miastom. Maryjo, daj szczęśliwą dobrą noc. Uśpionym dłonią jasną i oddal od nich cień codziennych trosk i tym, co znów nie będą mogli zasnąć. Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc i tym, co znów łatwym. Na czas bezsenny siłę daj i moc. I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc. I tym, co dzisiaj świętym czuwaj nieustannie, bo On swą ufność złożył w dłonie Twe i Jemu też tam hen na Watykanie. Maryjo, obudź jutro jasny dzień.
Proud to be the region's number one community station
and the greatest music of all time
on FM 98.